Przystanek Kultura.
I 32 minuty po godzinie 15. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Wojciech Zawada za sterami, a z nami w studiu Michał Hankus, kierownik kamienicy Hipolitów Oddziału Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura będziemy i świętować, udamy się, wyruszymy też, może tak należałoby rzec, w podróż, ale zaczniemy od świętowania, bo to się wszystko tak układa, że państwo przybywają do naszych słuchaczy ze sposobem na sukces. To są bardzo śmiałe słowa, a równocześnie dopowiadają państwo architektoniczny zawrót głowy. W jaki sposób sukces wiąże się z architekturą?
Sukces wiąże się z architekturą na tym polu, iż bardzo często osoby, które odniosły sukces finansowy, stać je było na odpowiednią oprawę architektoniczną ich domostw.
I o tym będą państwo opowiadać przy okazji zbliżającego się święta kamienicy Hipolitów.
Tak, 25-26 marca w kamienicy Hipolitów będzie można dowiedzieć się bardzo dużo na temat zabudowy dawnego Krakowa. Skupiamy się głównie na XIX i początku XX wieku, na fantazji kamienicznika, na tym, iż rzeczywiście zasób portfela pozwalał na różnego rodzaju ekstrawagancje architektoniczne w przestrzeni miasta. Dowiemy się, jak wyglądały kamienice mieszczańskie i również wyruszymy w spacery po wybranych częściach Śródmieścia.
To ja tak sobie myślę i zastanawiam się równocześnie, co nam te kamienice mówią, bo to jest tak, że architektura, że to wszystko, co zostawiamy po sobie w takim materialnym wymiarze, bo przecież także nie tylko dzieła sztuki, ale także biżuteria, to w zeszłym roku chociażby, czy ubrania, to wszystko snuje jakąś gawędę, w którą państwo między innymi wsłuchują się bardzo uważnie. No i zastanawiam się, co wynika z tej opowieści właśnie kamienic, kamieniczników, architektów.
Wychodzą bardzo ciekawe historie, przede wszystkim o rozwoju miasta, o rozwoju różnego rodzaju przedsiębiorstw rodzinnych i o kapitale. Kapitale, który napędzał miasto w XIX wieku, w początku wieku XX, i dzięki owemu kapitałowi, tej gotówce, czy różnego rodzaju zyskom związanym z rozwojem czy to handlu, czy przemysłu, czy również różnym kolikacjom rodzinnym, powstawały bardzo interesujące budynki zarówno użyteczności publicznej, jak i również budynki mieszkalne, które miały wyrażać ów sukces. Właśnie ten sposób na sukces to jest ta architektura, ta dekoracja architektoniczna, a sam zawrót głowy wynika z tego, że XIX wiek to okres, kiedy mieszają się style. Nie mamy jednolitego, jednego stylu architektonicznego. Mamy mieszankę gotyku, renesansu, baroku, manieryzmu. Pojawiają się formy eklektyczne, gdzie te wszystkie style łączą się na przykład w jednym budynku, więc ten zawrót głowy rzeczywiście może się pojawiać, jeżeli patrzymy czasami na niektóre krakowskie budynki.
Ja tak sobie myślę, nie wiem, w którą stronę bezpośrednio będą państwo podążać, ale jak pan mówi o XIX wieku i zawrocie głowy i eklektyzmie, to widzę od razu Teodora Talowskiego, widzę ulicę Retoryka i chociażby tę słynną kamienicę pod śpiewającą Żabą, która nie dość, że tam faktycznie jest i śpiewa, prawdopodobnie dlatego, że tam płynęła Rudawa kiedyś, prawda?
Tak.
Więc ona się przyłączała do chóru, to jeszcze nawet są nuty zapisane na elewacji.
Oczywiście, takich niespodzianek architektonicznych w mieście jest bardzo dużo. Niedaleko chociażby nowego kleparza jest świetna kamienica, gdzie ambitni właściciele, można powiedzieć nowo bogatcy, postanowili uszlachetnić się w ten sposób, iż poprosili o współpracę architekta, który im rzeczywiście zaprojektował kamienicę, która ma dwie ciekawe fasady. Jedna jest w stylu takim barokowo-renesansowym, a druga jest w stylu średniowiecznym. Jeden budynek, dwa style, kilka różnych ciekawych wątków ikonograficznych. Pojawiają się sentencje w języku łacińskim, w języku greckim, więc mamy od razu zbudowaną legendę rodziny, która dorobiła się na hotelu, ale jednocześnie chciała pokazać, że są oni bardzo mocni intelektualni i to swoją zainteresowanie, można powiedzieć, kulturą wysoką wyrażają poprzez dekoracje na owej fasadzie. Ciekawym innym wątkiem jest chociażby liczne tak zwane głowy, czyli postacie historyczne na ulicy Długiej. Jest kilka kamienic, gdzie mamy wizerunki znanych postaci historycznych, polskich królów, polskich bohaterów narodowych. Wystarczy czasem podnieść wyżej głowę i możemy odnaleźć czy to Jana III Sobieskiego, czy Kazimierza Wielkiego, albo Tadeusza Kościuszkę w kilku wersjach.
Skąd ten eklektyzm w XIX wieku? Dlaczego tak? Dlaczego taki pęd ku właśnie jakiemuś rozmachowi właśnie wtedy?
Z jednej strony eklektyzm wynikał z poczucia, to jest takie paradoksalne, XIX wiek z jednej strony uważany jest za okres wielkiego rozwoju przemysłu, wielkiego rozwoju technologii. Ci ludzie w XIX wieku uważali się za ludzi nowoczesnych. Oni chcieli być nowocześni. Natomiast z drugiej strony cały czas w XIX wieku pojawia się taka tęsknota za takim idealistycznie rozumianą przeszłością, taką romantycznie rozumianą przeszłością, i atrakcyjne wydają się dawne budynki gotyckie, dawne budynki renesansowe. W kontekście Krakowa jeszcze warto podkreślić, że mamy tu okres zaborów, więc te odwołania do przeszłości, do wielkości miasta w cytatach na przykład z motywów gotyckich, czy renesansowych, czy barokowych, no mają też dodatkowe takie symboliczne znaczenie. Ale paradoksalnie, z jednej strony społeczność XIX-wieczna jest nowoczesna, mamy fotografię, mamy parę, pojawia się elektryczność, pojawiają się maszyny różnego rodzaju mające ułatwiać życie. Natomiast z drugiej strony jest cały czas ta tęsknota za takim wyimaginowanym, takim marzycielską przeszłością i właśnie ten eklektyzm ma w pewien sposób tą tęsknotę rekompensować.
To jest tak, że kamienica Hipolitów, początki kamienicy Hipolitów sięgają XIV wieku. Kiedy spojrzymy na to, co pisze się o architekturze, o kompleksie urbanistycznym Krakowa, to przeczytamy, że to jest największy w Polsce taki kompleks gromadzący staropolską zabudowę, jeśli chodzi właśnie o zabudowę mieszczańską, o kamienicę. A tymczasem z pana słów wynika, że państwo biorą pod lupę to mieszczaństwo XIX i początków XX wieku, czyli w związku z tym przy okazji tegorocznego święta kamienicy Hipolitów nie będziemy oglądać Pałacu pod Baranami czy Pałacu Spiskiego i zastanawiać się, co czuł Sobieski, jak odbierał hołd od Krakowian, tylko te tropy będą mniej oczywiste. Dobrze to rozumiem?
Tak, oczywiście. Będą to tropy architekturą XIX wieku, czyli okolice Plant, okolice Nowego Kleparza, ulicy Długiej. Te przestrzenie, które no, czasami bywają omijane przez turystów, czasami bywają omijane przez samych mieszkańców, czasami sami nie jesteśmy świadomi, mijając bardzo często niektóre ulice, jakie fajne perełki można znaleźć na fasadach, jakie ciekawe detale można odnaleźć, jakie ciekawe wątki historyczne, wątki symboliczne, też takie wątki związane z ambicjami właścicieli, tych kamieniczników właśnie, można odnaleźć w owej architekturze XIX-wiecznej, czy z początku wieku XX.
Czyli jeśli państwo nie daliby rady, nasi słuchacze, dotrzeć na przykład na spacer, który państwo organizują, to żeby doświadczyć tego, o czym mówimy, powinni się przejść ulicą Długą, powinni się przejść... No ja zapraszam na ulicę Retoryka, bo tam jest bardzo ciekawie. No i jak rozumiem, te przestrzenie eksplorujemy, tak? I tak, patrzymy tak. W górę.
Patrzymy
na
w górę.
Na co zwracamy uwagę, kiedy obserwujemy kamienice? To znaczy, jesteśmy laikami i próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej.
Przede wszystkim musimy zastanowić się, ile pięter ma kamienica. Czasami bywa to mylące. Zdarza się, iż wydaje się nam, że mamy budynek trzypiętrowy. Okazuje się, że tych pięter jest tam na przykład 4 albo 5, dlatego że okna są na tyle duże, że wewnątrz powstają półpiętra. Zdarza się, iż ściana jest fasadowa, czyli z tyłu za tą ścianą nie mamy nic, mamy po prostu pustą przestrzeń. Jest ona zbudowana tylko po to, aby kompozycyjnie dopełniać na przykład sąsiednią kamienicę. Zdarza się, iż niektóre dekoracje są zaprojektowane, iż można je dobrze zobaczyć tylko z jednego określonego punktu. Wtedy kamienica wygląda bardziej malowniczo, bardziej reprezentacyjnie, bardziej elegancko. No rzeczywiście, tutaj trzeba patrzeć patrzeć w górę, obserwować, no i na pewno zachwycimy się wieloma detalami, które bardzo często omijamy.
A tę wiedzę będzie można pogłębić i to w znaczący sposób już 25 i 26 marca w Kamienicy Hipolitów. Gdzie można znaleźć informacje szczegółowe?
Na stronie Kamienicy Hipolitów jako oddziału Muzeum Krakowa, również na Facebooku, naszym Facebooku Oczami Kota Hipolita, Kamienica Hipolitów Muzeum Krakowa, jak i również można do nas przedzwonić i na pewno udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.
Będą spacery, wykłady, warsztaty. To wszystko już za kilka dni, a my do tej rozmowy z Michałem Hankusem wrócimy w Przystanku Kultura już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A ten dzisiaj w wydaniu mieszczańskim, by tak rzec, Tadeusz Marek przy mikrofonie niezmiennie, z nami niezmiennie w studiu także Michał Hankus, a skoro Michał Hankus to Kamienica Hipolitów, opływaliśmy luksusem XIX-wiecznych kamieniczników przed chwilą i tym luksusem, w ten luksus będzie można się zagłębić i poznać go nieco lepiej już w najbliższy weekend przy okazji święta Kamienicy Hipolitów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta rozpusta się nie kończy. Dlatego, że po tym zanurzeniu się w mieszczańskie życie XIX-wiecznych mieszkańców Krakowa wyruszymy w podróż, a w zasadzie państwo wyruszą, choć to taka nieco podróż przymusowa, można byłoby rzec.
To prawda, czeka nas remont, więc jeżeli remont, to również finisaż wystawy stałej. 1 i 2 kwietnia zapraszamy Państwa do Kamienicy Hipolitów na spotkanie takie jakby pożegnalne z naszą kamienicą i w pewnym sensie przygotowania rodziny Hipolitów na wielką podróż w nieznane. Sam remont powodowany jest między innymi potrzebami, dlatego że konserwacja budynku jest konieczna, chociażby kwestia zabezpieczenia instalacji elektrycznej, kwestia również konserwacji wielu muzealiów, które się znajdują w kamienicy. Będzie czas na to, aby to wszystko wykonać. Natomiast w międzyczasie można powiedzieć, że rodzina Hipolitów będzie podróżować. To będzie taka podróż sentymentalna, podróż w nieznane, podróż w różne zakątki Europy, bardziej znane, jak i również takie dzikie rubieże.
Dzikie rubieże mnie najbardziej interesują.
Pojęcie, co w XIX wieku było rozumiane jako właśnie ta dzikość.
A co było?
Czyli tereny południowych Włoch, tereny Grecji, tereny Hiszpanii były takie dość specyficzne. To właśnie na przykład Hiszpania w XIX wieku jest takim miejscem, które przyciąga ówczesnych turystów. Tą swoją dzikością, swoją tajemniczością, takim swoim poczuciem takiej romantycznej właśnie, braku takiego okrzesania niekiedy i różnego rodzaju wyobrażeniami związanymi z chociażby literaturą opowiadającą o dziejach Hiszpanii, więc wielu turystów tam w XIX wieku trafia. Wielu turystów trafia do Włoch, Grecja jest niezwykle popularna. Popularna jest bardzo Nicea. Nicea jest w XIX wieku takim kurortem, gdzie wszyscy wypoczywają, wszyscy się, można powiedzieć, oddają takiemu słodkiemu lenistwu. Miło jest jechać do Nicei, dlatego że zazwyczaj tam się spotyka swoich znajomych.
To prawie jak do Zakopanego w XX
wieku.
Można
powiedzieć, że prawie tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o podróże takie bardziej już intensywne, gdzie chcemy zaznać takiego większego, wielkiego świata, więc przede wszystkim Londyn, Paryż, Rzym, Mediolan bardzo ważne miasto w XIX-wiecznej Europie. I rzeczywiście tutaj, można powiedzieć, ta podróż Hipolitów będzie taką próbą pokazania tego, jak podróżowano, czym się interesowano, będąc już na miejscu w niektórych rejonach Europy, czy w niektórych miastach wówczas, co przywożono ze sobą, dlatego że w zbiorach...
A co przywożono?
Różne rzeczy. To zależało oczywiście od zasobności portfela,
ale
w XIX wieku na przykład przywożone ogromne ilości dzieł sztuki. Oczywiście osoby bardzo zamożne mogły sobie na to pozwolić. Można było sobie względnie tanio kupić różnego rodzaju przykłady malarstwa renesansowego czy barokowego we włoskich miastach, miasteczkach, klasztorach. Obecnie są to dzieła sztuki, które są tymi najcenniejszymi w wielu kolekcjach muzealnych, ale bardzo często one trafiały również do Krakowa jako pamiątki z podróży.
Rembrandta ze straganu nad morzem na przykład, tak?
No prawie, że. Ale zdarzało się, że na pewnych straganach można było kupić malarstwo barokowe, które na przykład w początku wieku XX ono nie było aż tak bardzo cenione jak malarstwo renesansowe. Łatwiej było kupić za tańsze pieniądze, można powiedzieć, na przykład karawadżionistów, którzy dopiero później, w dwudziestoleciu międzywojennym, stają się bardzo popularni. Natomiast wcześniej byli traktowani jako taka ciekawostka z Italii. Rzeczywiście te obrazy kupowano. Kupowano różnego rodzaju pamiątki ze wschodu. Podróże na Bliski Wschód, Daleki Wschód były niezwykle popularne. Przywożono różne, przeróżne rzeczy, od tkanin po różnego rodzaju naczynia, różnego rodzaju jedwabie, broń, czy elementy wystroju wnętrz. Te elementy wystroju wnętrz później były świetną ozdobą do mieszczańskiego domu.
Ale mówią państwo, że to także będzie ten czas, kiedy będzie można się dowiedzieć, jak wówczas wypoczywano w tej Nicei, jak wypoczywano. Tak. Leżakowanie?
Leżakowanie w pewien sposób tak, ale nie tak, jak obecnie sobie wyobrażamy, czyli prawie że nago. To raczej nie uchodziło, ale pojawiały się pewne formy stroju plażowego, które na dobrą sprawę nie różniły się za bardzo od stroju typowego na wyjście na miasto. Był on czasami z lżejszej tkaniny, troszeczkę w innym kolorze. Pojawiały się pasy czarno-białe albo albo biało-niebieskie. To jest taki motyw, który staje się bardzo popularny jako taki wyznacznik mody w kurortach. Oczywiście parasol dla pani był bardzo istotny. Nakrycie głowy obowiązkowo.
Biały parasol, prawda?
Biały parasol, tak. Zdarzały się oczywiście kąpieliska, gdzie wchodzono do wody, ale nie tak jak obecnie z plaży do wody, ale były takie specjalne wozy, w których eleganckie damy mogły się ukryć. W tym wozie była drabinka i można sobie było dyskretnie zejść do wody i zażyć kąpieli bez konieczności pokazywania się osobom postronnym.
A, to są bardzo ciekawe wątki. Ja tak sobie myślę, bo też tak się zastanawiam. To moja wrodzona głupota nakazuje mi sobie kreować takie obrazy, w których wszyscy pracownicy kamienicy Hipolitów rozpoczynają teraz taki objazd, prawda, całego świata. To prawdopodobnie fizycznie się nie wydarzy, więc porzućmy głupotę prowadzącego ten program. I zadam pytanie już całkowicie poważne. Jak państwo planują te podróże zrealizować w najbliższych, ja wiem, to będzie półtora roku, prawda?
Tak. Będziemy to realizować w ten sposób, iż chociażby w naszych mediach społecznościowych będziemy umieszczać różnego rodzaju zdjęcia, reprodukcje, pozwalające na odtworzenie takiej typowej podróży XIX-wiecznej, czyli poczynając chociażby od Krakowa poprzez tereny Czech, tereny Austrii, tereny ówczesnej Italii, później owa wspomniana Nicea, Hiszpania, później Paryż, Londyn, miasta niemieckie. Można jeszcze zahaczyć o Szwecję. No i później już ziemie polskie z północy na południe z powrotem do Krakowa.
No właśnie, pociągiem już wtedy, czy raczej koniem?
To zależy gdzie. Wygodnie można było dojechać do Pragi, do Wiednia koleją. Takie podróże konne zaprzęgami, takim swoistym dyliżansem, powozem, zdarzały się na przykład na południu Włoch, na południu Hiszpanii. Czasami były to podróże takie z dreszczykiem, dlatego że spośród ówczesnych turystów modne były różnego rodzaju takie budzące grozę historie o całych powozach, które wpadały w jakieś jakieś jary, w jakieś przełęcze hiszpańskie. To budziło przerażenie, ale z drugiej strony nakręcało w pewnym sensie turystykę ówczesną, bo ci ludzie przyjeżdżali z samej ciekawości, żeby ten jar zobaczyć.
Zastanawiają mnie też źródła historyczne, bo u podstaw tych wesołych opowieści i tej rozmowy, którą tutaj snujemy, pana opowieści, stoi na pewno, stoi bardzo porządne rozpoznanie takie naukowo-historyczne i skąd my wiemy o tych wszystkich sposobach spędzania wolnego czasu, wakacjonowania, podróżowania?
Przede wszystkim różnego rodzaju pamiętniki, różnego rodzaju wspomnienia. Tam rzeczywiście bardzo dokładnie opisywano te historie związane z podróżą. Bardzo często były to też bardzo dokładne opisy miejsc, które oglądano. Chciano się, że tak powiem, w ten sposób wyrazić swoje odczucia, oglądając na przykład niektóre zabytki w niektórych miastach. Również w tych informacjach mamy zawarte bardzo dużo danych o lokalnych mieszkańcach. Pojawiają się oczywiście różnego rodzaju książki podróżnicze, modne w XIX wieku i też śladami tych książek podróżniczych też wędrowano. Czasami były to podróże zawodowe, które też przy okazji, no, w czasie podróży zawodowej, która trwała na przykład kilka tygodni, również starano się relaksować, więc takie możliwość wypoczynku w jakimś kurorcie, u słynnych wód, była okazją na odpoczynek, na relaks, na taką miłą przerwę w interesach ówczesnych.
A przy okazji możemy też dodać, że przy okazji z kolei finisażu trwającej wystawy stałej w kamienicy Hipolitów będzie można zobaczyć namiastkę tego wątku podróżniczego, prawda?
Tak, dlatego że chociażby w przedpokoju naszej kamienicy mamy piętrzące się walizki, kufry różnego rodzaju.
Epoki?
Tak, jak najbardziej duży kufer, nawet w środku z lustrem. Specjalne pudła na kapelusze, dlatego że odpowiednio kapelusz musi być zabezpieczony, więc odpowiedni kufer, odpowiednie pudło na kapelusz musi być. Znajdziemy również różnego rodzaju asortymenty, które ułatwiają podróż, różnego rodzaju elementy garderoby, które pozwalają na przykład na ochronienie sukni czy odpowiedniego garnituru przed zabrudzeniem w trasie podróży, bo o takie zabrudzenia bywało bardzo łatwo.
No i do kamienicy Hipolitów będzie można, czy kamienicy Hipolitów będzie można odwiedzać do 1, do 2 kwietnia tego roku,
tak.
A potem...
Potem czeka nas remont i wrócimy jesienią roku 2024 z wystawą czasową na początku.
A równocześnie jeszcze takie plotki krążą w mieście, że ta wystawa stała też będzie poszerzana, prawda? Będzie,
oczywiście.
Będzie rozbudowywana o XX wiek jeszcze, tak? Dobrze?
Plan jest taki, aby... wątki związane z XX wiekiem oczywiście również umieścić na ekspozycji. Na pewno pojawi się wątek dla miłośników introligatorstwa. O. Mogę tyle zdradzić. Mogę zdradzić też tyle, iż będziemy mieli bardzo elegancką jadalnię. Dzięki czemu będziemy mogli prowadzić na przykład zajęcia związane z odpowiednim zachowaniem się przy stole.
Savoir-vivre, bardzo proszę.
Bardzo aktualna sprawa, bardzo istotna. Również kuchnia pojawi się, a także...
Czyli będzie można gotować też?
No, zobaczymy, jak to technologicznie się uda rozwiązać,
czyli
ale na pewno...
okazały się płonne.
Na pewno kuchnia jest potrzebna z tego powodu, iż obecnie w kamienicy oglądamy ten tak zwaną, te pokoje reprezentacyjne, natomiast nie mamy zaplecza. Tutaj przynajmniej będziemy mieli okazję, żeby pokazać, jak wyglądała kuchnia, bo mamy tych sprzętów bardzo dużo i przy okazji też zobaczymy, jak wyglądały przestrzenie, które no, nie były często odwiedzane przez gości ówczesnej kamienicy, czyli pokój służącej, owe zaplecze, takie już nie odwiedzane przez członków rodziny, czy przez gości ówczesnej rodziny.
A zatem kuchnia, jadalnia, słowa klucze, mówiąc całkowicie poważnie, do 2 kwietnia do kamienicy Hipolitów można przyjść, a potem będzie remont. Michał Hankus, bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Tadeusz Marek, Wojciech Zawada, my także się państwu kłaniamy, mówiąc do usłyszenia.